Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa, witam naszego gościa. Dziś gościem po ósmej jest Krzysztof Kwiatkowski. Witam serdecznie.
Witam pana redaktora, witam wszystkich naszych radiosłuchaczy.
Senator niezależny. Panie senatorze, czy wczoraj u pana w domu strzeliły korki od szampana po tym, jak się pan dowiedział, że prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw Polski Ład?
Nie, no jestem mieszkańcem Łodzi i słucham, co Polski Ład powoduje w sposób szczególny w finansach samorządów. Wypowiedź między innymi jednego z wiceprezydentów Łodzi, że Polski Ład tylko w budżecie miasta Łodzi to rocznie około 300 milionów złotych mniej i to, co jest tego następstwem, czyli podwyżki czynszów, komunikacji, martwi się pewnie jak wszyscy łodzianie, że bilet ten jednorazowy, normalny, 20-minutowy, który kosztuje teraz 3 zł, będzie kosztował 4 zł, a ten 40-minutowy, który kosztował 3,80, za chwilę będzie kosztował 5 zł i to są niestety następstwa wprowadzonego Polskiego Ładu.
Bo z jednej Panie strony senatorze, są, tak, ale z drugiej strony...
Z jednej strony są dobre rzeczy, właśnie...
Zostaje więcej w naszych kieszeniach, zmienia się kwota wolna od podatku i tak dalej.
I to jest bardzo ważna rzecz i z tego się niezwykle cieszę, że Polacy, że mieszkańcy Łodzi, województwa łódzkiego będą mniej płacić, ale ta reforma niestety została pomyślana tak, że te środki nie są z budżetu państwa, tylko one są między innymi z budżetów samorządu terytorialnego, dlatego to jest troszkę taka beczka miodu. Z jednej strony są rzeczy, które cieszą, ale z dużą łychą dziegciu, bo co z tego, że zostanie mi z jednej strony więcej pieniędzy, kiedy z drugiej drożyzna, inflacja i to, że samorządy będą musiały podwyższać ceny usług komunikacyjnych, powoduje, że ta radość jest niestety...
Panie senatorze, może nie będzie tak źle, bo rząd zapowiada, że samorządy tą lukę będą miały zrekompensowane. Zresztą raptem kilka tygodni temu województwo łódzkie 1,850 mln otrzymało z programu inwestycji samorządowych, inwestycji strategicznych, no to trzeba mieć nadzieję być może, że rzeczywiście ta luka będzie rekompensowana.
Panie doktorze, ja też mam taką nadzieję, trzymam za to kciuki mocno zaciśnięte. Ja zresztą w Łodzi nie tylko rozmawiam z mieszkańcami Łodzi, ale jeżdżę po województwie. W ostatnich dniach byłem w Koluszkach, w Konstantynowie Łódzkim. Tam rozmawiałem nie tylko z burmistrzami tych miast, ale także z mieszkańcami. I to są rozmowy, które właśnie dokładnie tego dotyczą. Z jednej strony oczywista rzeczą jest, że jest ta radość, że po podniesieniu kwoty wolnej od podatku obywatelom zostanie więcej pieniędzy, a z drugiej strony są te obawy, które powoduje inflacja, drożyzna, to, że kiedy ludzie słyszą o zapowiadanych cenach energii, a trochę zaczynamy mieć świadomość, jak to może wyglądać. Przecież miasto Łódź i gminy wokół Łodzi, które są w wspólnej grupie zakupowej, już dostały propozycję cen energii w nowym roku ponad 80% większą. Trzymam kciuki mocno zaciśnięte, żeby to, co dobre, było znacząco większe od tego, co złe, a jak będzie to w praktyce wyglądać, to wszyscy zobaczymy, bo dzisiaj żartobliwie mówiąc właśnie jeden z moich znajomych mi powiedział, kiedyś chwalono się wyjazdami, drogimi wyjazdami zagranicznymi, teraz wystarczy, że się pochwalę, że podjadę na stację paliw, żeby zatankować. To jest niestety trochę zobrazowanie tego, że dzisiaj ten wzrost cen jest w wielu różnych miejscach.
Znaczący.
On po prostu nas tak niepokoi i martwi.
Panie senatorze, a czy trzyma pan kciuki za powodzenie zapowiadanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy sądów powszechnych? Ja powiem tylko szybko, że zakłada ono m.in. utworzenie około 20 sądów regionalnych, zakłada możliwość transmisji online posiedzeń sądowych, zakłada możliwość utworzenia punktów sądowych w gminie. Trzyma pan za to kciuki?
Ja trzymam kciuki za to, żeby obywatele mogli korzystać ze sprawnego wymiaru sprawiedliwości. Kiedy odchodziłem z funkcji ministra sprawiedliwości, to już było 10 lat temu, we wszystkich sprawach, podkreślę, we wszystkich, to są oficjalne statystyki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, obywatel o połowę krócej czekał na rozstrzygnięcie swojej sprawy, czy to w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego pewne zapowiedzi mnie cieszą. Już od razu powiem, o czym mówię, o szerszym wykorzystaniu na przykład rozwiązań informatycznych. Sam wiem, jak to pomogło, kiedy jako minister sprawiedliwości uruchomiłem dostęp przez internet do ksiąg wieczystych. Podniosło to bezpieczeństwo obrotu prawnego, przyspieszyło szybkość wpisu, więc oczywiście tam, gdzie czytam o tych informacjach, że te nowoczesne technologie będą szerzej wykorzystywane w wymiarze sprawiedliwości, to mnie cieszy.
A coś pana niepokoi?
Szczególnie, że dzisiaj, tu właśnie te pół zdania dopowiem, Polska jest jedynym spośród 27 państw Unii Europejskiej, gdzie w praktyce nie jest możliwe nawet złożenie pisma procesowego online, więc rzeczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości ma co robić. No i mam poczucie, że te ostatnie 6 lat w kontekście tych nowoczesnych technologii, otwarcia sądów po to, żeby obywatel mógł wygodniej, sprawniej, dla niego szybciej i efektywniej korzystać z wymiaru sprawiedliwości, no w dużym zakresie niestety nie zostało wykorzystane, więc zawsze trzymam kciuki, mocno kibicuję każdej sytuacji, która unowocześni wymiar sprawiedliwości. Jeszcze jedno zdanie. Bardzo się martwię o jedną rzecz, która może być...
No właśnie, chciałem o to dopytać. Co pana w tym projekcie może niepokoić?
Mnie od wielu miesięcy niepokoi to, że mamy protesty pracowników wymiaru sprawiedliwości, tych administracyjnych, protokolantów, którzy mówią, nasze wynagrodzenia od długiego czasu praktycznie stoją w miejscu, jeżeli się uwzględni inflację. Obawiam się, że może dochodzić do masowych odejść z zawodu tych osób, które wspierają przecież sądy w realizacji tej misji, która jest dla nas obywateli najważniejsza, czyli doprowadzenia do rozstrzygnięć sądowych, i na to w sposób szczególny rekomendowałbym skupienie się przez ministra sprawiedliwości, bo jeżeli tych ludzi nie będzie, to będziemy mieli do czynienia z jeszcze poważniejszą zapaścią wymiaru sprawiedliwości. Ja wielokrotnie rozmawiałem z pracownikami właśnie administracyjnymi, technicznymi, tymi pracownikami wsparcia, którzy pracują w sądach, i wiem, z jak dramatyczną sytuacją oni mają do czynienia, i mam nadzieję, że uda się wywalczyć. Sam pewno będę takie poprawki w Senacie do budżetu zgłaszał, gdyby nie było to uwzględnione w budżecie, żeby było więcej pieniędzy dla tych ludzi, na których także wymiar sprawiedliwości jest oparty, bo to jest w interesie nas, obywateli.
Ich obecność jest niezbędna przy prowadzeniu rozpraw, ma pan rację, a przy okazji zapytam, czy w przypadku pana sprawy opóźnienie też może wynikać z powodów kadrowych?
Panie doktorze, ja nie wiem, z czego ono wynika, bo mi zależy...
Pan zorganizował konferencję prasową, na której pan poinformował o możliwości wnioskowania o zmianę sędziego.
Z jaką mamy do czynienia z sytuacją? My mamy do czynienia z taką sytuacją, że 3 lata temu sąd wydał postanowienie zobowiązujące prokuraturę do przekazania całego materiału dowodowego, żeby ten materiał to nie tylko były pocięte rozmowy telefoniczne, ale żeby był cały. Sąd wydał takie postanowienie 3 lata temu i mimo upływu 3 lat prokurator tego materiału nie przekazał, a przewodnicząca składu, nie wiem, nie chce, nie może, nie potrafi tego wyegzekwować. Proszę zwrócić uwagę, do jakiego paradoksu dochodzi. Kiedy zwykły obywatel miałby sprawę sądową, nie wiem, o sprzedaż działki obok, i ten, któremu nie sprzedał, dostarczyłby dowód w postaci rozmowy, po rozmowie, gdzie on sąsiadowi powiedział, nie sprzedam panu działki za 90 tysięcy. Sąsiad dostarcza dowód i dostarcza nagranie rozmowy, gdzie jest, sprzedam panu działkę za 90 tysięcy, bo słowo nie wytnie w tym momencie. No to oczywistą rzeczą jest, że sąd powie, proszę oryginalny nośnik, proszę o całość rozmowy. Sam państwo wskazują, a w mojej sprawie tak jest, że tam są nawet fragmenty, gdzie wycięte są fragmenty rozmów, one są wykropkowane, bo bez tego nie mogę rozstrzygnąć. I co się okazuje? Okazuje się, że mimo upływu 3 lat prokurator nie chce tego dostarczyć, a sąd tego nie egzekwuje. Stąd wniosek zgodny z przepisami prawa w tym zakresie, gdzie składam wniosek o zmianę prowadzącego składu, bo tak jak każdy obywatel, ja mam to szczęście, że przynajmniej mogę zrobić konferencję prasową, a co z obywatelem, który tego nie zrobi, a procesuje się z sąsiadem, który jest działaczem PiS-u i będzie zainteresowanie polityczne, żeby to rozstrzygnięcie było takie, a nie inne. trzeba o to walczyć, bo wymiar sprawiedliwości musi funkcjonować szybko, ale i obiektywnie. I chyba nie przypadkiem jest to, że sędzia, który prowadzi moją sprawę, przewodnicząca składu, to sędzia powołana już przez nowy KRS, to była tak zwana szybki awans do Sądu Apelacyjnego Najwyższego Sądu Powszechnego. To mnie wszystko niepokoi, martwi, nawet nie przez pryzmat mojej sprawy, ale przez pryzmat wszystkich obywateli, którzy mają prawo oczekiwać sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości.
Panie senatorze, zostawiamy na chwilę sprawy sądowe. Przenieśmy się na wschód Polski, na granicę. Jak pan ogląda obrazki w telewizji, czy pan przegląda jakieś media, czyta pan to, niepokoi pana sytuacja na granicy polsko-białoruskiej w kontekście tak politycznym, jak i humanitarnym?
Ona mnie niepokoi w absolutnie każdym aspekcie. Nie mam tutaj żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z tak zwanym atakiem hybrydowym i to uzgadnianym pewno przez Łukaszenkę z Putinem. Z tego też względu, kiedy my pracowaliśmy w Senacie, ja po zgłoszeniu poprawek takich, które miały zapewnić jawność, na przykład w sensie wydatkowania środków publicznych w kontekście budowania zapory na granicy wschodniej. Ja to rozwiązanie poparłem i byłem głęboko zaskoczony, że te poprawki, które jako Senat wprowadziliśmy, a które umożliwiają jawność prowadzonych postępowań służących zabezpieczeniu granicy, później Sejm odrzucił. Bo dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości, że mamy dwie wartości, które można pogodzić. Z jednej strony absolutnie trzeba zabezpieczać granice. My jako obywatele mamy prawo mieć przekonanie, że polskie granice są bezpieczne, są chronione i tu oczywiście wszyscy ci, którzy te obowiązki wykonują, żołnierze, straż graniczna, policja, trzeba im za to podziękować.
Ale no, nie wszyscy są zgodni w takiej ocenie, jaką pan przedstawia, bo był taki okres kilka dni temu, że słyszeliśmy przykre słowo na temat tych, którzy...
Ja wypowiadam swoje opinie. Jestem senatorem bezpartyjnym, senatorem, który jest członkiem Koła Senatorów Niezależnych. Zawsze mówię, że jestem zależny od mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. To oni mnie wybrali, oni o tym zdecydowali i oni mają prawo oczekiwać ode mnie, że moje decyzje będą uzasadnione nie kryterium partyjnym, a kryterium dobra interesu obywateli i tym w całej swojej pracy absolutnie cały czas się kieruję. I tylko dopowiem o tej drugiej wartości.
Ale to dosłownie wartość, kilka sekund, panie senatorze, bardzo proszę.
A druga wartość to jawność. Dziennikarze oczywiście w sposób nieuprotrudniający pracy służbom powinni być na granicy, my powinniśmy mieć informacje obiektywne, a nie być zdani na informacje prasowe Łukaszenki i jego służb propagandowych.
Panie senatorze, pozostaje nam mieć nadzieję, że sytuacja rozwikła się, wyjaśni i nie będzie potrzeby informowania o tym, co się dzieje na granicy. Serdecznie panu dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie.
Dziękuję państwu i sobie życzę, żeby ta drożyzna nas wszystkich dotykała jak najmniej, bo to chyba taki wewnętrzny dzisiaj najistotniejszy problem.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.